między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Miniony tydzień został zdominowany, rzecz jasna, przez pamięć o 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Przypomnę bardzo ważne słowa, jakie wypowiedział przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, który odprawił mszę świętą w Parośli, czyli w miejscu pierwszego masowego mordu polskiej ludności dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Jeśli będziemy mówili przede wszystkim o rozliczeniu, możemy jeszcze pogłębić nasze wzajemne wrogości, zamiast je zmniejszać i zaprzepaścić samą sprawę pojednania. Jeżeli z kolei będziemy mówili przede wszystkim o tym, żeby sobie wzajemnie przebaczyć, ryzykujemy nieautentyczność takiego nazbyt pośpiesznego pojednania. Powtarzam, konieczne jest jedno i drugie. Zło musi być rozliczone, ciałom niesprawiedliwie zamordowanych należy oddać szacunek i złożyć do grobów. Cała prawda o dokonanych zbrodniach powinna być nazwana i uznana, podkreślił metropolita poznański. Historia to jedno, musimy jednocześnie mierzyć się z rzeczywistością, czyli tym, co wydarzyło się po rosyjskiej agresji na Ukrainę. W piątek Caritas Archidiecezji Poznańskiej otworzyło Biuro Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom. Między innymi właśnie w kontekście uchodźców z Ukrainy, ale nie tylko. O tym już za moment. A w programie także o wielkim remoncie w najpopularniejszym kościele w Poznaniu i co to oznacza dla wiernych oraz o jezuicie z nie do końca ukrytym talentem malarskim. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Pomoc prawna, zajęcia integracyjne, kursy językowe. Na to wszystko i na wiele więcej mogą liczyć m.in. Ukraińcy, którzy przyjdą do Biura Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom. Od piątku działa ono pod auspicjami poznańskiej Caritas przy ulicy Dąbrowskiego 28. A Caritas, jak pamiętamy, wielokrotnie wysyłała transporty humanitarne za wschodnią granicę. Organizowała także targi pracy do Ukraińców. Biuro dla migrantów odwiedził przedwczoraj Jacek Butlewski.
Głośne jeżyce, przejeżdżające tramwaje, przejeżdżające autobusy, ten miejski gwar Państwo słyszycie i w tym miejskim gwarze jest takie miejsce dla migrantów, tutaj przy ulicy Dąbrowskiego 28.
Franciszek Szkudelski, Caritas Poznań.
Tak, jako Caritas Archidiecezji Poznańskiej weszliśmy we współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Departamentem Odpowiedzialnym za Wspieranie Uchodźców i rozpoczęliśmy od 1 maja projekt, który obejmuje takie holistyczne wsparcie, powiedziałbym, uchodźców, czyli nie tylko wspieranie ich w sposób materialny, ale zachęcanie i motywowanie do przejmowania swojej sytuacji w swoje ręce, do uniezależniania się od pomocy zewnętrznych, powiedzmy, organizacji, do aktywizacji zawodowej, społecznej. Ten projekt ma też bardzo duże takie znaczenie i taki duży nacisk kładzie na to, żeby integrować społeczność polską, społeczność ukraińską. I tutaj właśnie na Dąbrowskiego, przy ulicy Dąbrowskiego 28 w Poznaniu otwieramy, można powiedzieć, takie główne biuro projektu, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Trafiające tutaj osoby mogą przede wszystkim otrzymać pomoc informacyjną, dowiedzieć się, na jakie formy wsparcia są oferowane w projekcie. Mogą liczyć na wsparcie psychologów, prawników, na wsparcie pracowników socjalnych, a także zapisać się na zajęcia, warsztaty, które organizowane są w innych placówkach Caritas.
Otwieracie nowe miejsce dla migrantów, dla uchodźców. Kto znajdzie tu pomoc i jaką pomoc?
Adam Hubert, rzecznik Caritas Poznań. Ta pomoc, którą będziemy oferować w ramach Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, ma być kierowana, jak sama nazwa wskazuje, zarówno migrantom, jak i uchodźcom, którzy obecnie są w Poznaniu czy okolicach. Ta pomoc będzie bardzo szeroka, ale nie będzie skupiała się tak jak dotychczas na tym wręczaniu darowizn czy jakiejś takiej pomocy doraźnej, a chodzi o to, aby pomóc przygotować się tym osobom do tego, aby znaleźć w naszym społeczeństwie swoje miejsce po to, żeby móc przygotować się na przykład do podjęcia pracy. Pomoc będzie polegała także na pomocy psychologicznej czy aktywizacji. Generalnie, szeroko ujmując ten temat. Tutaj zarówno będzie można spotkać się w celu odbycia jakichś szkoleń, praktyk, kursów językowych. Wszystko to kierowane jest do osób, które przyjeżdżają do naszego kraju no i muszą jakoś odnaleźć się w tym, co się u nas dzieje.
Skąd wiedzieliście, co jest potrzebne?
Odpowiedzi Caritas na potrzeby, które spotykamy na co dzień, są dedykowane tym, którzy te potrzeby prezentują i na podstawie rozmów z tymi ludźmi, na podstawie tego obserwacji, tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, wyciągamy wnioski, które wskazują nam, aby tego typu inicjatywy podejmować i to uważamy, naszym zdaniem jest teraz to, czego uchodźcy potrzebują i naszym zdaniem jest to forma odpowiedzialnej działalności na rzecz uchodźców i imigrantów, która właśnie nie ma skupiać się tylko i wyłącznie na tym, aby obdarowywać i w jakiś sposób gratyfikować, a skupić się na tym, aby dawać szansę do tego, aby odnaleźć się w nowym społeczeństwie.
W nowym tygodniu teoretycznie będzie tak, że jeśli Ukrainiec potrzebuje pomocy, zapuka, pomoc znajdzie tu w środku, ktoś będzie zawsze, tak?
Założenie jest takie, nie będzie to pomoc 24-godzinna oczywiście, ale każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, czy w czwartki i wtorki nawet do 18, będzie można tutaj przyjść i dowiedzieć się, co można począć ze sobą, w jaki sposób można otrzymać pomoc, aby być przygotowanym do tego, jak odnaleźć siebie w tym życiu w Polsce.
W czasie uroczystego otwarcia biura metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki mówił, że Ukraińcom cały czas należy pomagać. Chwalił działalność poznańskiej Caritas właśnie w dziedzinie pomocy dla uchodźców ze wschodu.
Ta sytuacja na wschodniej Ukrainie jest tragiczna, żeby nie powiedzieć jeszcze ostrzej. Więc myślę, że to, co robi tutaj Caritas w naszej diecezji w odniesieniu do dzieci ukraińskich w tych obozach przygotowywanych, wypoczynkowych dla nich, potem w sensie właśnie tego miejsca, które służy nauce języka polskiego. No i tych wydarzeń, które są szersze, bo dotyczą właściwie edukacji, czyli praktyce nauki języka polskiego i w ogóle edukacji, jakiej te dzieci są też niepozbawione w polskich szkołach. Myślę, że to jest... Tu rodzą się też obawy strony ukraińskiej, że te dzieci zostaną spolszczone, że stracą swoją kulturę ukraińską, ale myślę, że nikt tego nie robi w takim zamiarze, bo raczej wszyscy robią to po to, ażeby pomóc Ukrainie i żeby ci, którzy chcą, mogli z powrotem wrócić do swojego kraju, kiedy skończy się wojna.
Ten projekt to nie jedyne działanie Caritas w związku z Ukraińcami. Co jeszcze robicie, robiliście?
Największym przedsięwzięciem od początku tej tragedii, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, był punkt recepcyjny na międzynarodowych targach poznańskich. przez 13 miesięcy Caritas we współpracy z licznymi organizacjami i pod tutaj patronatem wojewody wielkopolskiego prowadziło ten punkt. Przyjmowało tysiące, naprawdę wiele tysięcy uchodźców było przyjętych w tym czasie. Był od początku wojny magazyn centralny na targach, który przekazywał dary. Tej pomocy nie zaprzestajemy i nadal kilka razy w miesiącu często wysyłane są transporty z darami, pomocą humanitarną do miast, miejscowości w Ukrainie. Ponadto prowadzimy też Centrum Wsparcia Rodzin, które mieści się przy ulicy Pamiątkowej i tam wspierane są rodziny, tak by rodzice mogli swoje dzieci oddać pod dobrą opiekę, zapewnić im ciekawe i aktywne spędzanie czasu, a w tym czasie na przykład podejmować aktywizację zawodową, czy chodzić na zajęcia, kursy doszkalające. Bardzo się staramy, żeby ten projekt był kontynuowany. Uchodźców w tym momencie w Poznaniu jest prawdopodobnie około 40 tysięcy. Ciężko jest tą liczbę jednoznacznie określić, bo wiele osób przyjeżdża, wiele osób jedzie dalej.
Ale słyszymy język na ulicach właściwie cały czas. Tu chyba nawet pani też jest z Ukrainy, która przechodzi obok.
Tak, myślę, że tutaj ta lokalizacja też jest dobra, bo wiele osób z Ukrainy mieszka na Jeżycach. Przez te pierwsze dni, jak to miejsce już powiedzmy jakoś jest widoczne, cieszę się już dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że będzie spełniało swoją rolę i pomagało jak najlepiej.
Czy macie zwrotną informację od Ukraińców, którzy przychodzą potem po jakimś czasie, po tym jak im pomogliście i mówią, że okej, było wszystko w porządku, pomogliście, jestem krok dalej, dwa kroki dalej w moim życiu tu w Polsce. Czy takie głosy się pojawiają?
Znaczy dla mnie zawsze największym wzruszeniem jest, jak osoby, które ja osobiście pamiętałem z przyjmowania ich w punkcie recepcyjnym, przechodziły i zgłaszały się do naszego wolontariatu, już mając swoją sytuację ustabilizowaną, już podejmując pracę, dzieci posłane do szkoły, a oni poczuli tą potrzebę, żeby pomagać nie tylko swoim rodakom, którzy trafiają do Poznania, ale także poznańskim seniorom, innym osobom, które na co dzień i od lat wspiera Caritas. Więc to jest coś, co dla nas jest wielką wartością, że ten wolontariat wśród osób z Ukrainy, wśród uchodźców się rozwija i jest tym efektem też tego rozwoju, na który mogli tutaj liczyć.
Choć nie jestem stąd i wyrwano mnie ze świata niewoli, jednak żyję tu. Ratownik mu rzekł, na świecie ucisk mieć będziesz, lecz odwagę miej, jam zwyciężę.
zadają ból, błogosławić oprawcom, a przecież nie z ciałem, ni z krwią my toczymy bój, ale z władcami tego świata ciemności. Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na swoim ciele noszą cię, aby im życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Życie Jezusa się w nas ujawniło.
W te wakacje nie pomodlimy się u poznańskich ojców dominikanów. Zakonnicy postanowili wykorzystać fakt, że w miesiącach letnich odwiedza ich mniej wiernych i rozpoczęli spory remont w świątyni. W tygodniach można co prawda uczestniczyć w spowiedzi i eucharystiach, choć na zmienionych warunkach. Natomiast wszystkie msze święte w weekendy zostały przeniesione do pobliskiego kościoła Najświętszego Zbawiciela przy ulicy Fredry. O szczegóły Sandra Soluk pytała przeora klasztoru, ojca Roberta Głubisza.
Zaczęliśmy dość duży remont naszego kościoła, który mam nadzieję, że skończy się z początkiem września. Remont jest dość duży, bo związany jest też z termomodernizacją i klasztoru i kościoła. Oprócz takich rzeczy jak docieplanie kościoła, wymiana okien, tudzież wentylacja, ogrzewanie podłogowe, elektryka, no chcemy pociągnąć dalej, dlatego że jak już mamy tak duży zakres tego remontu, to jeszcze dokładamy do tego wymianę nagłośnienia, malowanie.
Aktualnie da się podejrzeć te prace nieco, bo drzwi do kościoła są otwarte. Widać, że ołtarz został zgruzowany i przeorany już przez robotników, że pochowano ozdoby ze ścian, wszelką małą infrastrukturę. Ławki postawiliście na zewnątrz przed kościołem. Czy jesteście zaskoczeni tym, jak wiele gum zostało do nich przez wiernych poprzyczepianych?
A no i to jest niespodzianka, bo nie zanotowaliśmy.
Jest ich całkiem sporo.
Chyba skupiliśmy się na wynoszeniu tych ciężkich ławek, a nie na liczeniu tych gum. Ale no jest tego dużo. Jest tego dużo i cieszę się też, że było trochę panów, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie, żeby przyjść w poniedziałek w zeszłym tygodniu i pomóc nam to wynosić. I powstała bardzo sympatyczna i zwarta brygada chętnych rąk do pracy, więc nam to dość szybko poszło. A to, że jest opróżniony z tego wszystkiego, to dlatego, żebyśmy faktycznie już nie skupiali się na tym, że gdzieś przesuwać, nie przesuwać, w kąt, z kąta, tylko że jest faktycznie duży hol, pusta przestrzeń, no i firmy mają się gdzie rozpędzić.
Jesteśmy już po pierwszej niedzieli, takiej testowej, kiedy msze święte nie odbywały się u Was. Jak to wierni przyjęli, czy nie byli pogubieni?
Nawet nie, dlatego że ogłaszaliśmy to przez ostatnie niedziele przed zamknięciem kościoła, więc wydaje się, że informacja poszła. To jest ogromna nasza wdzięczność i ukłony w stronę naszego proboszcza, księdza Jacka z parafii Świętego Zbawiciela. No i to jest też taki bonus chyba Pana Boga, dlatego że no te 200 niecałe metrów, które mają ludzie przejść od nas dalej do kościoła Zbawiciela, to nie jest żadna tak naprawdę odległość. No i chyba żeśmy się tam troszeczkę odnaleźli, aczkolwiek no to nie jest u siebie, prawda? Ale tak się fajnie zgrało, że mamy cztery msze, które na siebie nachodzą, a resztę czasu jest wypełniona naszymi, więc w niedzielę i wszystkie uroczystości tam będziemy sprawować Eucharystię według planu niedzielnego, który obowiązywał u nas.
Czyli podbijacie frekwencję na fredry.
Tak, ale to jest jeden kościół. To wydaje mi się, że naprawdę to jest opatrznościowe, że też nasze stosunki między klasztorem a parafią są bardzo dobre. I tutaj się dogadujemy, wychodzimy sobie na pomoc, wspólnie działamy, więc tutaj nie ma żadnych zgrzytów po prostu, nie?
Podział obowiązków jest jasny? Wy przynosicie jakieś komunikanty pół na pół? Jak to wygląda?
Dokładnie tak jest, że podzieliliśmy się wszystkim, żebyśmy no, po prostu mieli dalej dobre stosunki międzyludzkie i między instytucjami, nie? Między klasztorem a parafią. Tak, a to wszystko dogadaliśmy. To była chwila, moment. Po prostu organiści wiedzą, kiedy mają grać, kiedy jeden ma pomagać drugiemu, bo jeden jedzie na urlop, drugi zostaje. Wszystko jest ustalone.
Czyli Dominikanie nie mają przerwy podczas remontu?
Nie, nie mamy przerwy w ogóle. Nie zmieniamy żadnego programu na jakiś wakacyjny, który różniłby się od takiego programu, który jest przez cały rok. Więc, jak to mówią, wszystkie ręce na pokład, które są wtedy w klasztorze i wspólnie całą tą rzeczywistość oporządzamy.
Proszę ojca, remont zazwyczaj wiąże się z wyborem nowych dodatków. Do domu kupuje się nowe kanapy i nowe obrazy. Jak to będzie wyglądało u Dominikanów w Poznaniu? Czy we wrześniu wejdziemy do zupełnie nowego kościoła?
No nie, bo architektury nie zmieniamy.
Czyli ławki wrócą.
Ławki wrócą, mamy nadzieję, że może je z czasem odnowimy i tak dalej. Pojawią się takie pewne małe elementy, jak bardziej wyraziste uwydatnienie obrazu Matki Bożej Różańcowej, bo to jest tytuł naszego kościoła, Matki Bożej Różańcowej, więc chcemy, żeby ona wróciła do głównego kościoła, więc tam się pojawi specjalne miejsce na nią. Więc jakieś takie drobiazgi, małe dodatki, że tam gdzieś przy drzwiach brakuje kamienia, piaskowca, to chcielibyśmy to ujednolicić, żeby to wszystko było jasne. Pewnym zaskoczeniem będzie może prezbiterium, bo stamtąd obrazy, które wisiały, a których wcześniej też nie było, bo to prezbiterium kiedyś było w ogóle takie surowe, więc one też znikną z tej przestrzeni, więc to już spowoduje też troszeczkę inny odbiór naszego prezbiterium. Więc jakieś takie małe detale, które jakby gdzieś tam wchodziły niepotrzebnie, zasłaniały ekrany, nie ekrany, to chcemy wrzucić w taką przestrzeń, która nie przeszkadza, nie zabiera przestrzeni w prezbiterium. Pewne retusze będą, ale proszę się nie spodziewać żadnego przewrotu takiego, że to jest.
Czy do Dominikanów można dziś w wakacje podczas remontu przyjść, w ogóle się pomodlić, wyspowiadać?
Tak. Mamy taki podział, że dzień powszedni, według programu, który obowiązuje przez cały rok, się nie zmienia. Tylko, że zmienia się miejsce celebrowania Eucharystii i sakramentu pojednania. I to jest w kaplicy Pana Boga za piecem, tak sobie ją nazywamy. Więc jak się wchodzi na nasz dziedziniec, trzeba brać kurs na lewo i przez krużganki lewą stroną kościoła i za kierunkowymi strzałkami, które doprowadzą do kaplicy. I tam są msze święte i tam są spowiedzi. Tak jak w każdy normalny dzień roku.
Tylko wiertarka może trochę przeszkadza jak nam teraz.
Próbujemy ją wyciszać na czas liturgii i trwania tych sakramentów. A w niedzielę, to tak jak powiedziałem, i uroczystości 15 sierpnia, jesteśmy na fredry też według programu niedzielnego, który obowiązuje przez wszystkie dni roku.
Dzięki niej możesz pojąć wszystko. uśmiecia. Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia. Dzięki niej możesz pojąć wszystko do skrzydeł anielskich uśmiecia.
Kto słyszał o osadzie świętego Gotharda i samym świętym, niemieckim biskupie z Hindelsheim. Stańmy zatem na garbarach, tuż przy trasie tramwajowej i spójrzmy na kompleks klasztornych zabudowań i dachy obecnego kościoła jezuitów. Tam właśnie, zanim jeszcze Poznań przeniósł się na lewy brzeg, była osada i kościół świętego Gotharda. Przywracamy pamięć tego miejsca. To dopiero początki, ale jak ciekawe, mówi jezuita ojciec Mateusz Orłowski.
Ja osobiście wcześniej nie znałem tego świętego, bardziej go poznałem teraz przy okazji pracy nad tym obrazem. On właśnie tutaj kiedyś był czczony, był tu jego kościół, ale wszystko potem zostało przebudowane, przyszli dominikanie, teraz przecież są jezuici. Tutaj kiedyś była właśnie ta osada świętego Gotharda, był tutaj kościół. Powstał na szlaku handlowym z zachodu na wschód, gdzie właśnie powstawały te kościoły. Kiedy zmieniły się pewne uwarunkowania, te właśnie handlowe, kulturowe, społeczne, to gdzieś się to zatarło. I w niektórych miejscach pozostały te kościoły, a w niektórych, tak jak tutaj, po prostu na miejscu tego kościoła Gotharda powstał inny kult, inni święci i to jest, myślę, normalne.
Święty Gotthard, namalowany przez ojca, w ręku trzyma model tego kościoła obecnie jezuickiego.
Jakby celowo to zrobiłem, żeby go właśnie trochę związać z tym miejscem, bo stoi u jego jakby tych fundamentów. Ta historia tutaj jest bardzo, bardzo dawna, jakby ona właśnie sięga przed historię samego miasta, co jest dosyć zaskakujące. Chcemy, żeby ta wieża, ta sala też jakoś nosiła imię świętego Gotharda, żeby właśnie chociażby przez to to jego imię tutaj było obecne.
Ojciec jest artystą, malarzem.
Studiuje i uczę się takiego tradycyjnego warsztatu malarskiego i portretu, a wiem, że w przypadku obrazów religijnych, one powinny mieć jakieś takie minimum, a najlepiej maksimum kunsztu technicznego, więc jakby tutaj starałem się to po prostu dać się wszystko, żeby ta postać tego świętego była po prostu piękna, była taka też, zachęcała nas do takiego kontaktu z tym świętym.
Jest, jak na biskupa przystało, w biskupim stroju, z pastorałem.
Jest dosyć młody, jeśli chodzi o jego twarz, nawet można powiedzieć bardzo młody, i to jest trochę też taka pewna gra, powiedziałbym, artystyczna, ponieważ zwykle oczywiście święci, tak, tacy jak biskup Gotthard, są przedstawieni już raczej jako dojrzali mężczyźni. Ja chciałem trochę iść wbrew temu i go rzeczywiście namalować jako osobę młodą, takiego młodego mężczyznę. Tak, energiczną, pełną życia. Ta historia też jest jakoś żywa, czy ona dalej ma tu swoją kontynuację w postaci takich rzeczy, które się tutaj dzieją, powstają, tworzą się, że nie jest to tylko pewien takie wracanie do czegoś, co już dawno przeminęło i jest już jakby okryte grubą warstwą kurzu, ale do czegoś, co też jest, co się kiedyś zaczęło, ale jest dalej żywe.
Jak długo trwała praca nad obrazem? Ojciec przecież jeszcze studiuje, tak?
Tak, kończę studia na Uniwersytecie Artystycznym i ten obraz powstawał z pół roku, myślę, kilka miesięcy. Przy czym najtrudniejszą częścią pracy, w mojej sposobie pracy, jest jakby wykonanie takiego projektu. Jak on ma wyglądać, jak ten święty ma być ubrany, jaką ma mieć twarz, jaka ma być kompozycja. To wymaga dużo czasu i to jest taka praca, której nie da się szybko wykonać. Ona potrzebuje też konsultacji, potrzebuje pokazania tego jednej, drugiej, trzeciej osobie, przemyślenia, zrobieniu kilku wersji i potem wybrania tej najlepszej, więc to, myślę, trwało kilka miesięcy, a potem samo namalowanie go już raczej kilka tygodni. Tutaj się trochę śmiałem, że to jest, być może to jest najnowszy obraz, czy raczej na pewno najnowszy obraz Gotharda, jaki powstał w Polsce i też w sumie najmłodszy, w najmłodszej wersji święty Gotthard, pewnie może i na świecie. W mojej wersji jest namalowany w taki sposób bardzo realistyczny, to takich jest no niewiele, ja się z takim nie spotkałem. Raczej są bardziej takie malowane, tak stylizowane, często mamy do czynienia z rzeźbami, jest dużo rzeźb świętego Gotharda. Ale obrazów w takiej wersji realistycznej, czy takiej rzeczywiście, gdzie to ciało i twarz jest taka naprawdę przekonywująca i wręcz taka fotorealistyczna, to tego jeszcze nie widziałem.
Thank you.
Nasz stały komentator Ewangelii, salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak, sporo podróżuje w czasie tegorocznych wakacji. Poprzednie rozważania przesyłał w drodze do Medjugorje. Dziś jest już w Irlandii. Posłuchajmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsze wakacyjne rozważanie Słowa Bożego przesyłam z przepięknego parku, który znajduje się na terenie Uniwersytetu w Maynooth w Irlandii, gdzie przebywamy razem z grupą młodzieży na obozie językowym, obozie zorganizowanym dla młodzieży z Polski i Włoch przez salezjanów, który jest okazją oczywiście nie tylko do nauki języka angielskiego, ale także jest okazją do pochylenia się nad Słowem Bożym i zawsze to głoszenie Słowa Bożego młodzieży jest bardzo takim ciekawym procesem, ponieważ wiemy, że młodzież znajduje się w takim delikatnym momencie swojego rozwoju, w którym wiele rzeczy kwestionuje i jest też czasami dość krytyczna wobec tego, co słyszy, wobec słowa, które dorośli im przekazują. I można bardzo ciekawie zaobserwować różnego rodzaju postawy wobec tego słowa i łapiemy się czasami na tym, że chcielibyśmy od razu widzieć skuteczność tego słowa, że chcielibyśmy od razu widzieć owoce, jakie to głoszenie słowa daje. Trochę łapiemy się na tym, że chcielibyśmy, żeby to działało na zasadzie takiego automatu. No przecież my głosimy Słowo Boże, dlaczego tak trudno jest je przyjąć i dlaczego tak trudno jest żyć według tego, co to Słowo mówi. No i dzisiejsza Ewangelia nas nieco w tym uspokaja i pokazuje nam, że tak naprawdę ten mechanizm nie jest wcale taki prosty, że to Słowo Boże, które siewca rzuca, siewca sieje, to Słowo trafia na różny grunt. Słowo Boże może trafić na skałę, może trafić na drogę, może trafić między ciernie, aż wreszcie może także trafić na glebę żyzną. I oczywiście pamiętamy, że te cztery rodzaje podłoża, na które pada Słowo Boże, to pewne określone okoliczności. Natomiast zwróćmy uwagę, że tylko 1/4 tego słowa ma szansę na jakiś plon. Jeszcze nie ma gwarancji, że będzie to plon stokrotny, więc zobaczmy, ile razy trzeba głosić, żeby choćby można to rozumieć dwojako, albo 1/4 treści została przyswojona, albo 1/4 słuchaczy przyjęła to słowo, z którym wychodzimy do nich. I to zawsze jest bardzo ciekawe doświadczenie, widzieć, że te same doświadczenia, że ta sama homilia, że te same rekolekcje, że to samo słówko, ta sama konferencja kogoś porusza do głębi, także ktoś nagle przemienia swoje życie i wybiera drogę wcielania tego słowa w swoje życie, a ktoś inny zostanie zupełnie obojętny albo wręcz nawet nie usłyszy tego, co zostało powiedziane. Warto o tym pamiętać zarówno, kiedy jest się słuchaczem słowa, jak i wtedy, kiedy jest się tym, który to słowo przekazuje, na przykład rodzice swoim dzieciom, czy osoby, które są jakoś zaangażowane w posługę głoszenia słowa. Warto pamiętać o tych proporcjach, bo one dają nam pewne światło i też myślę, że mogą uspokoić w razie potencjalnych czy pozornych niepowodzeń w głoszeniu tego słowa. O tym, jakie są trudności w słuchaniu słowa, we wcielaniu go w życie i ewentualnie co zrobić, żeby ono faktycznie owocowało w nas, nad tym wszystkim zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie.
Thank you. nie zamknie ich, on uwalnia więźniów. On kajdany zdjął także z moich rąk.
Cztery rodzaje gleby z dzisiejszej przypowieści o siewcy to doskonała okazja do refleksji nad tym, z jakimi trudnościami możemy spotkać się w słuchaniu Słowa Bożego, czy może jeśli jesteśmy zaangażowani, to także w głoszeniu Słowa Bożego. Powiedzmy, że z tej perspektywy słuchaczy przyjrzymy się najpierw temu, dlaczego Słowo Boże, które słyszę, czasem pozostaje we mnie bezowocne. Zobaczmy, po pierwsze, słowo, ziarno, które spada na drogę, symbolizuje tych, którzy słuchają słowa o Królestwie, ale na przykład poświęcają mu za mało czasu, to znaczy za mało czasu na jego zrozumienie. Wtedy bardzo szybko przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane. Ten obraz pokazuje nam, że cały czas wokół naszego słuchania Słowa Bożego odbywa się także pewna walka między dobrem i złem. Wiadomo, że jest tylko jedna osoba, której może zależeć na tym, żebyśmy my tego słowa nie przyjęli. Skoro wiara rodzi się ze słuchania, to nieprzyjaciel naszej wiary będzie robił wszystko, żeby to słowo w nas się nie zakorzeniło. I czasami potrafi nas zaatakować różnymi sposobami, czasami zmęczeniem, jakimś rozkojarzeniem, rozproszeniem. I wtedy to słowo, które gdzieś tam pada obok nas, faktycznie od naszych uszu się raczej odbija. Kolejna okoliczność to grunt skalisty. Na gruncie skalistym jest to słowo, które wprawdzie zostaje pierwotnie przyjęte dość entuzjastycznie, natomiast to trwa tylko chwilę. To są jakieś momenty, byśmy powiedzieli, uniesień, ktoś jest na jakimś koncercie ewangelizacyjnym albo słyszy faktycznie jakiegoś zapalonego mówcę, no i mówi, to jest faktycznie to, czego ja szukam. Ale wraca z tym do domu, no i tam napotyka na przykład na słowa jakiegoś niezrozumienia czy wręcz szyderstwa. To są takie demotywujące słowa, o co ty teraz nagle jesteś taki święty, no zobaczymy na jak długo ci to wystarczy. To jest w pewien sposób, bym powiedział, właśnie takiego prześladowania, które jest jak te palące promienie słońca, które to ziarno dopiero co wzeszło, wypalają do cna i widać wtedy, że to słuchanie Słowa Bożego, jest, czy wcielanie go w życie jest pewnym trudem, który wymaga sprzyjających okoliczności, no i niestety nie każdemu uda się w tym wytrwać. Trzeci rodzaj gleby to ciernie. Ciernie symbolizują różnego rodzaju przeciwności, które też w wyjaśnieniu Ewangelii Pan Jezus nam oferuje. Mówi, co przeszkadza w takim przyjęciu Słowa Bożego, które może dać owoce. Troski doczesne, ułuda, bogactwa sprawiają, że to słowo zostaje w człowieku bezowocne. Czyli gdzieś tam sobie rośnie, ale przychodzą takie momenty w życiu, gdzie trzeba wybrać. Albo zaufam Bogu, który mówi, którego słowo jest skuteczne, albo zaufam na przykład swoim obawom, swoim troskom. A jak to będzie? Czy ja na pewno tak umiem? No Pan Bóg mówi to, ale moje doświadczenie podpowiada, że powinienem jednak zrobić inaczej, że to Słowo Boże może ono było adekwatne jakiś czas temu, a dzisiaj już nie jest takie proste żyć tym Słowem. Zatem te ciernie, kiedy tak w człowieku wzrastają, kiedy zaczynamy analizować, kiedy stajemy w obliczu nowych sytuacji, okazuje się, że czasem niestety porzucamy to, co mówiło Słowo Boże, no i wybieramy te nasze ludzkie troski, ludzkie obawy, ludzkie względy. No albo wprost mówi też Ewangelia o ułudzie bogactwa. No i wiemy doskonale, też znamy te słowa Pana Jezusa, że bogaty z trudem wejdzie do Królestwa Niebieskiego. No i możemy zobaczyć, jak często zostawiamy właśnie, czy porzucamy drogę Słowa Bożego, no bo musimy się zająć pracą, bo liczymy kolejne gdzieś tam zyski, bo nie możemy w pełni pójść za tym, co mówi Jezus, no bo to nie na te czasy, gdzie różnego rodzaju urzędy, pracodawcy czy pracownicy wymuszają pewne rzeczy na nas i wydaje nam się, że jest to niemożliwe do pogodzenia, no i w ten sposób słowo zostaje w nas bezowocne. No i wreszcie są ci, którzy słuchają słowa, którzy rozumieją je, którzy rozumieją, czyli poświęcają pewien czas, żeby je przyjąć, żeby zobaczyć, co ono faktycznie do nas mówi. Wiemy, że Słowo Boże nie zawsze jest bezpośrednie. Wiemy, że czasami potrzeba chwili refleksji, żeby zobaczyć, jak ja te słowa Jezusa mogę zaadaptować do mojego życia i co to, co Pan Jezus mówi, konkretnie dla mnie oznacza. I tylko wtedy mamy szansę na plon. I znowu, ten plon może być różny. Czasem nam wyjdzie wszystko, uda nam się wszystko, będziemy zdeterminowani, będą sprzyjały okoliczności, bo widzimy, że czasem też od nich wiele zależy. No i jakieś słowo przyniesie plon stokrotny. Z innej strony czasami no coś zaczniemy, coś się ruszy, coś drgnie, 30-krotny plon. Zatem widzimy, że ta dynamika siania Słowa Bożego i przyjmowania Go jest ogromna, zależy od wielu czynników. Jest przedmiotem zarówno walki duchowej, jak i zewnętrznych okoliczności, jak i dyspozycji słuchającego. Ale widzimy też, że warto próbować, bo tak jak zasiew odbywa się co roku, tak samo ten zasiew różnego słowa, tak jak różnych roślin w ogrodzie, może być w różnym czasie i nigdy nie powinniśmy tracić nadziei na to, że to ziarno plon przyniesie, jeśli tylko słowu przygotujemy dobre miejsce w sercu szlachetnym i dobrym, jak mówi o tym ewangelista Łukasz. Zatem polecam to dzieło głoszenia Słowa Bożego młodzieży, wszystkim naszym słuchaczom i także w naszych modlitwach tutaj będziemy szczególnie tej niedzieli pamiętać o tych wszystkich, którzy do Słowa Bożego z wielką uczcią i namaszczeniem podchodzą, aby zawsze przynosiło ono plon obfity, czy 30, czy 100-krotny. Szczęść Boże.
Rozważania księdza Szymona kończą nasze dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy są na wakacjach, a i tych, którzy chcąc, nie chcąc muszą pracować. Przypominamy tylko, że od Słowa Bożego nie ma wakacji. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Kłaniamy się Państwu nisko. Do usłyszenia za tydzień, jak zawsze, kilka minut po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.